Rozdział 5. Obiad u prokuratora. Jakkolwiek świetną rolę Porthos odegrał w pojedynku, nie zapomniał jednak o zaproszeniu na obiad do pani prokuratorowej. Nazajutrz około godziny 1:00, starannie odświeżony w ubraniu najporadniejszym, doprowadzonym do możliwego porządku przez Mosketona, udał się na ulicę Uzurs z miną człowieka podwójnie szczęśliwego. Wzruszony z bijącym sercem zbliżał się do celu, lecz nie było to takie uczucie, jakie opanowało D'Artagnana. Nie była to niecierpliwość młodzieńczej miłości. Czysto materialny interes burzył jego krew. Nareszcie miał nadzieję przekroczyć tajemniczy próg, wstąpić na nieznane schody, po których jeden za drugim odbyły pielgrzymkę stare dukaty pana Coquenor. Ujrzy nareszcie własnymi oczami skrzynię, której obraz widział tyle razy w swych snach. Skrzynię długą, głęboką, z kłódkami, zamkami, a w dodatku przytwierdzoną do podłogi śrubami, o której nasłuchał się tyle opowiadań i którą rączki prokuratorowej, wprawdzie trochę chude i suche, lecz nie pozbawione wdzięku i elegancji, otworzą nareszcie i ukażą jego zachwyconym oczom jej cudowne wnętrze. Następnie on, tułacz bez grosza przy duszy, bez domu, żołnierz pędzący życie w oberżach i karczmach, znający się na dobrym jedzeniu i lubiący spijać doskonałe wina, a zmuszony kontentować się cienkuszem, zasiądzie nareszcie do stołu zastawionego obficie, użyje rozkoszy życia rodzinnego i pozwoli otoczyć się wygodami i staraniami, które posiadają wielki urok dla ludzi zmuszonych obywać się bez nich. Tak przynajmniej utrzymują starzy wojskowi. Jako krewny siadać co dzień przy stole do smacznego obiadku, rozchmurzyć żółte i pomarszczone czoło starego prokuratora, podskubać od czasu do czasu jego młodych kancelistów, wykładając im tajemnice gry w basse, passe di i tym podobne i w przeciągu godziny zabrać jako honorarium przynależne za naukę ich oszczędności uzbierane z całej miesięcznej pensji. To niesłychanie uśmiechało się Porthosowi. Nasz muszkieter przywodził sobie wprawdzie na pamięć przeróżne plotki, jakie obiegały w owym czasie o notariuszach w ogóle, o ich sknerstwie, odgrzewaniu resztek jedzenia i ściśle zachowywanych postach. Ponieważ jednak, pomimo pewnej oszczędności, którą Porthos zauważył i która wcale mu się nie podobała, widział prokuratorową dość hojną, niekiedy, jak na prokuratorową ma się rozumieć, spodziewał się zatem zastać dom na przyzwoitej stopie. Zbliżywszy się jednak do bramy posiadłości pana Coquenor, nasz muszkieter zaczął trochę powątpiewać. Dostęp do mieszkania nie był wcale zachęcający. Ulica cuchnąca i brudna, schody ciemne, bowiem światło wpadało przez okienko zakratowane, wychodzące na mur sąsiedniego domostwa. Na pierwszym piętrze drzwi czarne i niskie, nabijane gwoździami jakby drzwi więzienia. Porthos zapukał, po chwili otworzył mu jeden z dependentów, blady, wychudzony z rozczochraną głową i przywitał ukłonem wyrażającym cześć potrójną. Dla wysokiej postaci muszkietera znamionującej siłę, dla stroju wojskowego i dla twarzy różowej, cechującej człowieka lubiącego dobrze jeść i pić. Za dependentem stał drugi, mniejszy, za nim znów trochę większy, a dalej jeszcze wyrostek 12-letni. Było zatem 3:15 dependenta, co na owe czasy oznaczało biuro prokuratora używającego wielkiej wziętości. Porthos miał przyjść o godzinie 1:00, jednak pani prokuratorowa wyglądała go już od 12:00, licząc na to, że kochające serce, a może i pusty żołądek kochanka, przyprowadzą go wcześniej. Pani Coquenor ukazała się w drzwiach od pokoju w chwili, gdy jej gość wchodził drzwiami od schodów i to wybawiło muszkietera z wielkiego ambarasu. Aplikanci bowiem mierzyli go oczami z impertynencką ciekawością, a on nie wiedział na razie, co im powiedzieć i stał niemy jak pień. To mój krewny, zawołała pani prokuratorowa. Chodźże, chodź prędzej, panie Porthosie. Nazwisko kuzyna podziałało na dependentów i zaczęli chichotać w najlepsze. Porthos odwrócił się, spojrzał groźnie, jak za dotknięciem czarnoksięskiej różdżki, twarze wszystkich przybrały obojętny wyraz. Nareszcie dotarł wraz z panią domu do gabinetu prokuratora, minąwszy przedpokój z dependentami i biuro, w którym właściwie powinni byli siedzieć. Pokój ten był brudny, ciemny i zawalony starymi papierami. Przeszli biuro, skąd na prawo prowadziły drzwi do kuchni i na koniec znaleźli się w bawialnym pokoju. Te wszystkie pokoje wcale nie zachwyciły Porthosa. Rozmowa prowadzona w jednym z nich mogła być słyszana we wszystkich przez porozstwierane drzwi. Przechodząc, zapuścił badawczy wzrok do kuchni i był zmuszony przyznać, ze wstydem dla pani prokuratorowej, a z żalem dla siebie, że nie dostrzegł tam ani ognia na kominie, ani ruchu i krzątaniny, jakie panują zwykle w tej świątyni obżarstwa podczas szykowania smacznego obiadu. Pan prokurator, przygotowany zapewne przez żonę do wizyty, nie okazał najmniejszego zdziwienia na widok Porthosa, który podszedł rezolutnie i ukłonił się z galanterią. Podobno jesteśmy spokrewnieni, panie Porthosie, rzekł prokurator, unosząc się z trudnością z trzcinowego fotela, na którym siedział. Starzec był owinięty w obszerny czerwony kaftan, pod którym ginęła jego sucha i koścista postać. Małe, siwe oczka błyszczały jak robaczki świętojańskie i wraz z wargami poruszającymi się bezustannie skupiały w sobie całe życie obumarłej twarzy. Na nieszczęście nogi poczynały mu odmawiać posłuszeństwa i nie chciały już nosić starego grata. Zatem od pół roku, gdy i ta dolegliwość przyłączyła się do wielu innych, szanowny prokurator dostał się zupełnie pod władzę małżonki. Przystał z rezygnacją na kuzynostwo z muszkieterem, bo nie mógł zrobić inaczej. Pan Coquenor, gdyby był młody i rześki, z pewnością uchyliłby się od jakiegokolwiek pokrewieństwa z Porthosem. Tak, panie, jesteśmy kuzynami. Odparł Porthos śmiało, choć co prawda nie liczył nigdy na entuzjastyczne przyjęcie ze strony męża swej Bogdanki. Przez kobiety, zdaje mi się, rzekł prokurator złośliwie. Porthos nie zrozumiał przecinka i wziął to za naiwność staruszka, z której śmiał się pod wąsem. Pani Coquenor dobrze wiedziała, że prokurator naiwnością bynajmniej nie grzeszy i dlatego roześmiała się przymuszenie, a zaczerwieniła się ogromnie. Odkąd Porthos wszedł, stary Coquenor co jakiś czas spoglądał niespokojnie na wielką szafę stojącą naprzeciw dębowego biurka, przed którym siedział. Porthos domyślił się, że szafa, choć nie odpowiadała kształtem tej, którą oglądał w swoich snach, musi być jednak błogosławionym naczyniem zawierającym skarby i winszował sobie, że rzeczywistość okazała się wyższa i obszerniejsza niż jego marzenie. Pan Coquenor nie dochodził już bliższego pokrewieństwa z muszkieterem, tylko przenosząc niespokojny wzrok z szafy na Porthosa, zapytał: zapewne kochany kuzynek przed wyjazdem na wojnę będzie łaskaw zjeść choć jeden obiadek, wszak prawda, pani Coquenor? Teraz Porthos uczuł się dotknięty, w sam żołądek. Widać, że i pani Coquenor ze swojej strony także się obruszyła, bo zaraz dodała: mój krewny nie przyszedłby więcej do nas, gdybyśmy go źle przyjęli, a rzeczywiście już tak niedługo będzie w Paryżu i tak mało czasu mu zostaje, aby się z nami nacieszyć, iż musimy go prosić, by wszystkie wolne chwile, jakimi aż do wyjazdu może rozporządzać, zechciał nam łaskawie poświęcić.
O, moje nogi, moje biedne nogi, czemuż mnie słuchać nie chcecie?
Mruczał Coquenor, usiłując się uśmiechnąć. Pomoc, z jaką pośpieszyła Porthosowi w chwili, gdy został zaatakowany w nadziei spożywania smacznych obiadów, przepełniła serce muszkietera szczerą wdzięcznością dla dobrej prokuratorowej. Niedługo nadeszła godzina obiadowa. Przeniesiono się do sali jadalnej, którą stanowiła duża izba, ciemna i brudna, dotykająca kuchni. Dependenci czuli z pewnością niezwykłą woń potraw rozchodzącą się po całym domu, ponieważ stawili się z wojskową akuratnością i każdy z nich, trzymając w ręku stołek, gotów był usiąść za danym znakiem, a poruszanie szczękami i wciąganie zapachów nosami zwiastowało straszliwe zamiary żarłoctwa. Do licha, pomyślał Porthos, patrząc na tych trzech wygłodzonych młokosów, bo wyrostek nie był dopuszczony do honorowego stołu. Do licha, ja na miejscu szanowanego kuzynka nie trzymałbym w domu takich obżartuchów. Wyglądają oni na rozbitków, którzy od 6 tygodni nic w gębie nie mieli. Coquenor, wtoczony z fotelem przez żonę z pomocą muszkietera, zaczął poruszać nosem i szczękami tak samo jak dependenci.
— Oho, ho, zawołał. — Pyszna zupa, już sam jej zapach nęci.
— Co u diabła czuje on w tej zupie tak zachęcającego? — myślał Porthos, ujrzawszy obfitość bladego i chudego rosołu, po którym gdzieniegdzie pływały grzanki jak wyspy na archipelagu. Na znak dany przez panią Coquenor wszyscy z pośpiechem zajęli miejsca. Pan Coquenor dostał zupę najpierwszy, następnie Porthos. Potem pani Coquenor nalała sobie na talerz i rozdzieliła grzanki bez bulionu pomiędzy dependentów. Nagle otworzyły się drzwi sali jadalnej i Porthos zobaczył przez nie małego smyka, który nie mogąc należeć do uczty, pożerał suchy chleb, zaprawiając go zapachem idącym z kuchni i sali stołowej. Po rosole służąca podała kurę gotowaną, zbytek, na którego widok współbiesiadnikom oczy na wierzch powyłaziły. Znać zaraz, że moja pani bardzo kocha swoją familię, odezwał się prokurator z tragicznym uśmiechem. Z pewnością to na cześć kuzynka zdobyła się na taką znakomitą potrawę. Biedna kura była chuda i pokryta grubą i twardą skórą, której nie mogły przebić nawet szpiczaste kości. Musiano jej zapewne dobrze się naszukać, zanim znaleziono w kącie na grzędzie, gdzie się skryła, aby w spokoju zakończyć mizerny i długi żywot. Do diabła, pomyślał Porthos. To wcale nie jest wesołe. Szanuję ja starość niezmiernie, lecz znacznie mniej ją cenię, gdy jest gotowana lub pieczona. Obejrzał się dokoła, żeby zobaczyć, czy wszyscy podzielają jego opinię, lecz zawiódł się zupełnie. Ujrzał bowiem oczy płomienne, którymi pożerano już naprzód tę wspaniałą kurę, przedmiot jego pogardy. Pani Coquenor przysunęła półmisek do siebie, oderwała zręcznie dwie wielkie czarne łapy i położyła na talerzu mężowskim, odcięła szyję z głową i odsunęła na bok dla siebie, odjęła skrzydełko dla Porthosa i służącej, tej samej, która przyniosła półmisek. Oddała kurę prawie nienapoczętą. Kura powróciła skąd przyszła tak szybko, że Porthos nie zdążył nawet pochwycić wrażenia, jakie zawód ten wywołał na obliczach głodnych dependentów. W miejsce kury ukazał się ogromny półmisek pełen fasoli. Sterczało w niej kilka kostek baranich, które z daleka można było wziąć za pokryte mięsem. Doświadczeni dependenci nie dali się uwieść tym pozorom i ich fizjonomie ze smutnych zamieniły się w zrezygnowane. Pani Coquenor obdzieliła młodych ludzi tą wspaniałą potrawą z umiarkowaniem godnym dobrej gospodyni. Przyszła kolej na wino. Z butelki, nader szczupłych rozmiarów, sam prokurator nalał po trochu w szklanki dependentom, sobie nalał niewiele więcej i posunął wino w stronę Porthosa i pani Coquenor. Młodzi ludzie dopełnili szklanki wodą, a upiwszy trochę, znów dolali wody i tak powtarzali ciągle, a przy końcu obiadu, zamiast napoju koloru rubinowego, mieli coś na kształt bladego topazu. Porthos obgryzał delikatnie skrzydełko kurze i od czasu do czasu uczuwał rozkoszny dreszcz, czując pod stołem lekkie dotknięcie nóżki prokuratorowej. Wypił jednym haustem wino, skromnie mu nalane, i poznał po smaku, że jest to zieleniaczek z Montreuil, którym właśnie pogardzają tacy wytrawni znawcy jak on. Pan Coquenor patrzył ze zgrozą, jak prędko nasz muszkieter połknął to wino według niego doskonałe. Czy będziesz jadł jeszcze fasolę, kochany kuzynku? Zapytała pani Coquenor takim tonem, jakby chciała powiedzieć, wierz mi szczerze, nie jedz już. Zjem diabła, jeżeli choć skosztuje, pomyślał Porthos. A głośno dodał, dziękuję, kochana kuzynko, nie jestem już głodny. Zapanowała ogólna cisza. Porthos czuł się nieswój i nie wiedział, jaką zrobić minę. Prokurator odezwał się pierwszy, powtarzając kilkakrotnie. Winszuję ci szczerze, pani Coquenor. Obiad twój dzisiejszy to uczta prawdziwa. Boże wielki. Jakżeż ja się najadłem. Pan Coquenor zjadł talerz chudego rosołu, dwie łapki kurze i obgryzł kostkę baranią, jedyną, na której była odrobinka mięsa. Porthos przypuszczał, że z niego żartują. Pokręcił zatem wąsa i zmarszczył czoło, lecz nóżka gosposi leciuchnym dotknięciem dała mu znak, aby był cierpliwy. Ta cisza, ten niby koniec obiadu, niezrozumiały dla Porthosa, miał jednak okrutne znaczenie dla biednych dependentów. Spostrzegli oni surowy wzrok prokuratora i słodki uśmiech jego połowicy, a wiedząc doskonale, co to znaczy, powstali, ociągając się, złożyli powolutku serwety, nareszcie ukłonili się i wyszli.
Idźcie, chłopcy, wynoście się, a pamiętajcie, że praca najpilniej pomaga trawieniu. Rzekł prokurator poważnie. Wtedy pani Coquenor wstała od stołu i wyjęła z bufetu kawałek sera, maleńki talerzyk konfitur z dyni i placek z miodem i migdałami, który sama upiekła. Prokurator zmarszczył brwi na widok takiej obfitości. Porthos przygryzł usta, zobaczywszy, że to, co jest na stole, nie zastąpi obiadu. Obejrzał się za półmiskiem z fasolą, lecz półmisek także się ulotnił.
Stanowczo dzisiaj uczta u nas, wykrzyknął Coquenor. Uczta prawdziwa, epulae epularum, Lucullus przyjmowany przez Lucullusa.
Porthos spojrzał na butelkę i projektował sobie najeść się chleba, sera i popić winem, lecz i tu zawód go spotkał. Butelka była już pusta, a państwo Coquenor udawali, że tego nie spostrzegają.
Masz tobie, a Tom się złapał, myślał Porthos, lecz dotrwajmy do końca.
Oblizał z rezygnacją łyżeczkę od konfitur i ugryzł kawałek placka, arcydzieła pani Coquenor.
No, rzekł w duchu. Teraz już ofiara spełniona. O, gdybym nie miał nadziei zajrzeć razem z panią Coquenor do starej szafy jej mężulka.
Pan prokurator, po delicjach wspaniałego obiadu, którego nie przestawał nazywać nadzwyczajnym zbytkiem, uczuł potrzebę spoczynku. Porthos miał nadzieję, że drzemka odbędzie się przy stole w tym samym pokoju, lecz przeklęty prokurator postanowił inaczej. Kazał się zaprowadzić do swego gabinetu i tam póty krzyczał i zrzędził, aż go posadzono naprzeciw szafy, na której podstawach, dla większej pewności, oparł schorzałe nogi. Prokuratorowa zaprowadziła Porthosa do sąsiedniego pokoju i zaczęli tam jakoś dochodzić do porozumienia w wielu kwestiach.
Mógłbyś przychodzić do nas na obiad przynajmniej 3 razy w tygodniu, mówiła pani Coquenor.
Dziękuję serdecznie, rzekł Porthos. Nie lubię nadużywać gościnności, a przy tym wiesz przecież, iż muszę pomyśleć o umundurowaniu.
To prawda,
rzekła czuła dama wzdychając.
Ach, to nieszczęśliwe umundurowanie.
Niestety, tak jest, rzekł Porthos. To mnie jedynie od ciebie oddala.
Czegoż więc potrzebujesz do kompletnego umundurowania, panie Porthosie?
O, bardzo dużo różnych rzeczy. Muszkieterowie, jak pani wiadomo, są żołnierzami wyborowymi i potrzebują wielu przedmiotów, o których wyobrażenia nie mają tacy gwardziści. Na przykład albo straż pałacowa. Ale mniej więcej oznacz mi wiele.
Wszystko to może kosztować około...
Porthos urwał, wolał bowiem oznaczyć ogólną sumę niż targować się poszczególe. Prokuratorowa słuchała, drżąc cała.
Ileż to wyniesie?
Zaczęła.
Spodziewam się, że nie więcej...
Zatrzymała się. Głosu jej zabrakło.
O, nie...
Rzekł Porthos.
Nie przekroczy wcale 2500 liwrów. Sądzę nawet, iż licząc się dobrze, oprzedłbym się 2000. Boże wielki... Aż 2000 liwrów?
Wykrzyknęła.
Ależ to majątek!
Porthos skrzywił się znacząco. Pani Coquenor domyśliła się, co to znaczy.
Pytałam o szczegóły,
odezwała się.
Dlatego jedynie, że mając dużo krewnych i znajomych pomiędzy kupcami, pewna jestem, iż o 100% taniej wszystkiego dostanę, niż ty zapłacisz, gdybyś sam kupował.
Aha, o to ci chodziło.
Tak, najdroższy panie Porthosie, wszak potrzebujesz najpierw konia.
Tak jest, konia najpierw.
Otóż ja mam już wierzchowca dla ciebie.
Naprawdę? Rzekł Porthos uradowany.
To już spokojny jestem przynajmniej o konia, bo trzeba mi następnie ubrać tego konia, a uprząż wierzchowca składa się z takich przedmiotów, które jedynie muszkieter sam osobiście może kupić. Lecz to wszystko będzie kosztowało najwyżej 300 liwrów.
300 liwrów?
Zresztą przypuśćmy już, że 300 liwrów,
powiedziała prokuratorowa wzdychając.
Porthos uśmiechnął się. Trzeba pamiętać, że posiadał pyszne siodło, pochodzące od Buckinghama, zatem 300 liwrów chciał zdrajca schować do kieszeni.
Potrzebuję jeszcze, ciągnął dalej, wierzchowca dla lokaja i tłumoka dla siebie. Co się tyczy uzbrojenia, możesz nie myśleć o tym wcale, mam wszystko, co mi potrzeba.
Chcesz konia jeszcze i dla lokaja?
Podjęła wahająco pani Coquenor.
Lecz to zanadto po pańsku, drogi przyjacielu.
O, moja pani, rzekł Porthos wyzywająco. Czy masz mnie za żebraka?
Nie, kochany panie Porthosie. Chciałem tylko powiedzieć, że ładny muł wygląda niekiedy zupełnie jak koni. Zdaje mi się, że jak ci dostarczę ładniutkiego muła dla Mosketona...
Niech będzie muł, kiedy tak chcesz... Byle był tylko dobry, odrzekł Porthos.
Co prawda, widziałem jak magnatów hiszpańskich, których całe świty na mułach siedziały.
Ale, droga pani Coquenor, rozumiesz to dobrze.
Muł potrzebuje czapraka, dzwonków. Nie martw się o to.
No, zostaje nam jeszcze waliza.
O, to najmniejsze, nie kłopocz się tym wcale,
zawołała dama.
Mąż mój posiada 5 czy 6 waliz rozmaitych. Wybierzesz sobie najlepszą. Jest tam jedna mianowicie, którą szczególnie lubił brać do podróży i która jest tak ogromna, że świat by w nią można zapakować cały.
Więc ta waliza jest obecnie pusta? Zapytał Porthos naiwnie.
Bez wątpienia, że pusta, odrzekła prokuratorowa również naiwnie.
A, moja najdroższa, zawołał Porthos. Ja potrzebuję walizy dobrze naładowanej. Pani Coquenor zaczęła znów wzdychać. Molière nie napisał jeszcze wówczas swego sławnego Skąpca. Pani Coquenor zatem uprzedziła Harpagona. Na koniec całe umundurowanie zostało omówione w sposób jak wyżej i wypadło, że zacna prokuratorowa przyrzekła dać 800 liwrów gotówką i dostarczyć konia i muła, w dodatku, ażeby miały zaszczyt służyć Portosowi i Mosketonowi i pomagać im w zdobyciu bogactw i sławy. Po skończonej umowie Portos pożegnał panią Coquenor. Miała ona wprawdzie ochotę zatrzymać go jeszcze, lecz nie pomogły ani spojrzenia czułe, ani słówka słodkie. Portos wymówił się obowiązkami służby. Prokuratorowa zatem była zmuszona ustąpić pierwszeństwa królowi. Nasz muszkieter powrócił do siebie głodny i okrutnie zły.